Pani Agnieszko, co z mostownią, co z tym teatrem, przestrzenią warsztatową, wystawienniczą, miejscem spotkań? Co się z tym stanie?
To na ten moment nie mam dobrych wieści. Na ten moment nie mamy żadnych konkretnych planów, ani choćby jednego punktu zaczepienia, o który moglibyśmy się starać. Oczywiście to nie znaczy, że nie robiliśmy nic, robiliśmy bardzo dużo. Obejrzeliśmy kilka przestrzeni, które sami wynaleźliśmy w ofertach, ale też i takich przestrzeni, które zasugerowało nam miasto Gdańsk. No ale niestety to wszystko są przestrzenie komercyjne, których i przystosowanie, i potem utrzymanie niestety jest poza naszą możliwością finansową, ale też i jest problem w ogóle ze znalezieniem miejsca, które by metrażowo spełniało nasze oczekiwania, a my konkretnie wiemy, czego chcemy, jeżeli chcemy przenieść to, co do tej pory robiliśmy, przynajmniej jeden do jednego, jeśli nie więcej, żeby móc się w przyszłości rozwijać.
W listopadzie dowiedzieli się państwo, że budynek przy ulicy Miszewskiego 16 w dawnym domu książki, gdzie z kolei wcześniej upadła księgarnia, jakiś pech ciąży nad tym miejscem, mam wrażenie, że ten budynek został sprzedany deweloperowi. Wiedzieliście już wtedy, co to oznacza?
Przede wszystkim to był dla nas duży szok, ponieważ nie było żadnych sygnałów od dotychczasowego właściciela, czyli właśnie spółki Dom Książka, o planach sprzedaży tej kamienicy. Więc kiedy otrzymaliśmy maila z informacją, że to już się wydarzyło i że już jest po sprzedaży i jest nowy właściciel, no to w pierwszej kolejności musieliśmy się szybciutko oswoić z tą informacją, a następnie bardzo szybko zareagowaliśmy, czyli skontaktowaliśmy się z nowym właścicielem, zaprosiliśmy do siebie na rozmowy, żeby porozmawiać, jakie on ma jako właściciel tego miejsca plany, co z nami, co dalej. Takie spotkanie z właścicielem nigdy się nie odbyło, mimo naszych kilkukrotnych zaproszeń. Kontaktował się w imieniu nowego właściciela mecenas z kancelarii adwokackiej, która reprezentuje. I no, właściwie można powiedzieć, że doszliśmy do pewnego rodzaju porozumienia, ponieważ wypowiedzenie, które w pierwszej fazie miało być 3-miesięczne, no, skończyło się na wypowiedzeniu, które kończy się w lipcu, więc to i tak jest duży gest, uważam, ze strony nowego właściciela, ale to tylko pozwoli nam zakończyć te działania, które podjęliśmy z początkiem września w 2025, natomiast no, nie rozwiązuje w żaden sposób naszych planów na kolejne lata.
Ten budynek został przez was zaadaptowany i wyremontowany tak, żeby mógł pełnić siedzibę mostowni, żeby mógł być pełnoprawną instytucją kultury.
Tak, ja też od razu powiem, bo spotykam się z takimi komentarzami, że cena, którą teraz płaciliśmy spółce Dom Książki za wynajem tych 540 metrów, że to była bardzo zaniżona cena, że my dumpingowaliśmy te ceny. Ja absolutnie chcę tutaj podkreślić bardzo mocno, że oferta Domu Książki była ofertą ogólnodostępną na wynajem tej powierzchni. My wystąpiliśmy z ofertą, która została zaakceptowana i nawet nie negocjowaliśmy stawki. Wzięliśmy takie warunki, jakie Dom Książki oferował w ogłoszeniu. Szczerze mówiąc, w ogóle nie porównywałam wówczas cennika wrzeszczańskich lokali, bo no, nie przyszło mi do głowy, że to może jest jakaś super, hiper zaniżona cena. Ale ta cena też uważam była uczciwa, ponieważ my otrzymaliśmy do adaptacji lokal, który był bardzo zniszczony. To nie były tylko te przestrzenie, które przez ostatnie lata były używane jako księgarnia, ale również przestrzenie magazynowe, które dużo, dużo lat wstecz były używane jako magazyny, jako miejsca na budalarnie, a już od bardzo wielu lat tam po prostu nie robiono nic. My, widząc ten potencjał, za zgodą właściciela, adaptowaliśmy nawet te pomieszczenia, które tak naprawdę nie nadawały się do użytku. Więc mamy za sobą nie tylko takie odświeżenie, ale myślę, gruby remont, jeśli chodzi o adaptację całego dołu, podpiwniczenia do sali taneczno-teatralnej, do sali plastyczno-dekoratorskiej, ale wybudowaliśmy również 6 toalet niezależnych, bo też nie było tego zaplecza, więc zainwestowaliśmy wszystkie środki, które wówczas miało stowarzyszenie na swoim koncie. Posiłkowaliśmy się również darowiznami od naszych przyjaciół, od rodziców naszych uczestników, ale też no, nie jest już tajemnicą, że ja z mężem włożyliśmy tam prywatne środki nasze, no, po to, żeby móc po prostu ten lokal doprowadzić do użytku. To jedno, dwa, żeby był piękny, żeby był bezpieczny, żeby był atrakcyjny i żeby miał duszę.
Ubiegły rok to 20 tysięcy widzów i uczestników warsztatów. Jaka to jest skala działania na tle Trójmiasta?
Myślę, że mamy się czym pochwalić. Oczywiście nie będę z jakiejś skali porównawczej tutaj dawała, ale znam liczby i każdy, kto ma ochotę je poznać, może wejść sobie i zobaczyć, jakimi liczbami operują inne organizacje czy instytucje. Myślę, że wypadamy na tle zwłaszcza tych, które posiadają dofinansowanie, które albo wprost są finansowane przez samorząd, no to my wypadamy bardzo, bardzo dobrze i nigdy nie wyciągaliśmy ręki po żadne wsparcie finansowe. Myślę, że to też dobrze o nas świadczy, nie, że potrafiliśmy tak zorganizować działalność NGO-su i działalności gospodarczej, żeby jako hybryda wspólnie to mogło przynosić i efekt taki, że finansowo, samodzielnie dawaliśmy sobie radę, rozwijaliśmy się, no i realizowaliśmy nasze plany tak naprawdę z roku na rok coraz z większym rozmachem. Teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że no, tym 20 tysiącom widzów, którzy byli w ubiegłym roku u nas, no, nie mamy co odpowiedzieć, nie mamy dokąd zaprosić. Mamy mnóstwo pytań, mnóstwo też dowodów takiego wsparcia. Nikt jeszcze nie wierzy w to, że mogłoby się zrealizować, mógłby się zrealizować ten czarny scenariusz, że znikniemy z mapy kulturalnej Trójmiasta. Ale ja nie ukrywam, że ten optymizm, który mi towarzyszył przez ostatnie 3 miesiące, on powoli gaśnie. Jeszcze tli się jakaś nadzieja. Jeszcze wiem, że kilka osób też podtrzymuje mnie i też wykonują różne ruchy, które być może przyniosą jakiś efekt. Niemniej jednak, no, my sami w tym momencie raczej nie mamy możliwości już żadnego ruchu.
Co musiałoby się stać? Mecenat miasta, partnerstwo publiczno-prywatne? Jaki jest pomysł, jaki scenariusz optymalny dla państwa?
Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby miasto wzięło mecenat nad naszą działalnością, gdyby udało się wesprzeć dotacją działania merytoryczne chociażby. Wówczas my moglibyśmy trochę inaczej zagospodarować te środki, które moglibyśmy pozyskiwać z naszej działalności, na przykład na utrzymanie, na lokal, na media. Bo na jedno i drugie kultura nie zarobi, na pewno nie na czynsz komercyjny i nie na działalność merytoryczną, ale no, jesteśmy po rozmowach w mieście, takiego rozwiązania na razie nikt tam nie widzi. Bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy jako Gdańsk mogli skorzystać chociażby z wzorca, który jest w Gdyni. I Teatr Gdynia Główna świetnie od 10 lat sobie radzi właśnie dzięki partnerstwu z miastem Gdynia. Takich przykładów też jest mnóstwo w Warszawie, więc gdyby w Gdańsku się coś takiego wydarzyło, to nie byłby to precedens, tylko myślę korzystanie z dobrych wzorców, które się sprawdzają. Jeżeli nie miasto, to jesteśmy otwarci na to, żeby... Znaczy jesteśmy otwarci na oferty, ale też szukamy mecenasa kultury wśród po prostu biznesu. Może na razie nie mamy takich pozytywnego odzewu, jakichś odpowiedzi tutaj, że ktokolwiek byłby chętny, jakakolwiek firma czy osoba fizyczna, ale nie tracimy nadziei, cały czas działamy pod tym kątem, żeby pozyskać jakiegoś partnera. Byłoby idealnie, gdyby to było miasto.
Złożyliście petycję do miasta.
Tak. Po kilku rozmowach, które mieliśmy i z radnymi, i w Urzędzie Miasta Gdańska, też powstała oddolna taka inicjatywa. My przystaliśmy na nią bardzo chętnie. Rodzice naszych uczestników, ale też i widzowie naszych spektakli podjęli taką inicjatywę sformułowania prośby do pani prezydent Dulkiewicz w formie petycji. Ta petycja jest do podpisania i online, i u nas w naszej siedzibie. No już około 2000 podpisów mamy, więc to też nam daje skrzydeł, że tyle ludzi jednak zauważa ten problem i podpisuje się pod prośbą do pani prezydent, aby ta zechciała może bardziej przyjrzeć się temu problemowi i potraktować priorytetowo sprawę, bo czas po prostu nas goni bardzo.
Jeżeli założymy, nie zakładamy czarnego scenariusza, ale gdyby się nie udało pozyskać tej siedziby i w lipcu Mostownia będzie bezdomna po prostu, to jak będzie wyglądała dalsza działalność Mostowni? Jako stowarzyszenia kulturalno-edukacyjnego.
To są moje najgorsze koszmary. Śnią mi się te scenariusze po nocach. Możemy oczywiście, żeby przetrwać, musielibyśmy zawęzić działania i wrócić tak naprawdę do tego, co robiliśmy 17 lat temu. Ale nie o miejsce chodzi, tylko o skalę działań. W tej chwili mamy 400 uczestników każdego tygodnia w 25 grupach. Zaczynaliśmy od 2 grup i 40 uczestników. Na taką skalę właśnie pewnie lokal byśmy znaleźli. Na skalę, którą mamy teraz, czyli naprawdę to są setki dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych, to są też towarzyszące osoby, które z nimi przychodzą, to ta przestrzeń jest trudna, więc pewnie zaczęlibyśmy od poszukiwania takiej przestrzeni, na którą byłoby nas stać, a następnie moglibyśmy się zastanowić, co i ile działań w takiej przestrzeni jesteśmy w stanie robić. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mielibyśmy podejmować decyzję, z czego rezygnować. No bo coś by mogło zostać, a coś by musiało być zakończone. Nie umiem jeszcze patrzeć w taką przyszłość, bo to nie chodzi o nazwę grupy, że jakaś grupa przestanie istnieć, tylko to chodzi o ludzi. Trzeba spojrzeć w oczy tym uczestnikom, którzy są zaangażowani, przychodzą każdego tygodnia, niektórzy przez wiele, wiele lat i trzeba powiedzieć im, że no, akurat padło, że wasza grupa będzie zamykana od przyszłego roku. No, nie wyobrażam sobie, jest to dla mnie nie do wyobrażenia. My każdego roku otwieramy jakąś kolejną grupę, bo takie jest zapotrzebowanie, takie mamy prośby i zawsze staramy się iść za tymi prośbami. Nigdy nie myślałam, że przyjdzie mi robić coś w drugą stronę.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję i proszę o otrzymanie kciuków.
I podpisywanie petycji.
I podpisywanie petycji, tak. Dziękuję.